Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, który zapowiadaliśmy wcześniej. 1917, Fatima i Rosja. Podejmiemy ten temat i bardzo się cieszymy z obecności. Jest z nami ksiądz profesor zwyczajny, doktor habilitowany Józef Mandziuk, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oczywiście i Politechniki Rzeszowskiej. Historyk Kościoła, autor między innymi 12-tomowej monografii milenijnej dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku. Witamy, księże profesorze, w studiu telewizji Trwam.
Witam wszystkich bardzo serdecznie i to nasze spotkanie dzisiejsze jest niejako takim wprowadzeniem, może jednym z wielu, uroczystości jubileuszu stulecia objawień fatimskich. Jutro Ojciec Święty jest w Fatimie, kanonizacja dwojga dzieci, niesamowite, oraz chcę zwrócić uwagę, że ten rok, który jest dany nam, to już maj, ma tak wiele różnych jubileuszy, tak wiele różnych rocznic. My Polacy mamy jubileusz 600-lecia prymasostwa w Polsce. To bardzo ważna rocznica, kiedy na soborze w Konstancji arcybiskup Mikołaj Trąba otrzymał tę godność. A ze względu na to, że powstała druga metropolia we Lwowie, więc ktoś musiał być primus inter pares i stąd też prymas. Prymas miał ogromne znaczenie w czasach staropolskich. To był interrex. Później sabory prawie że ten tytuł zniszczyły, no bo gniezno zostało w zaborze pruskim. Następnie w okresie międzywojennym, bardzo ważne, zwłaszcza działanie kardynała Augusta Józefa Chlonda, I po wojnie, tak samo, tuż po wojnie. Następnie prymas tysiąclecia i prymas Józef Glemp. Ostatni taki prymas, jak napisała moja doktor Milena Kindziuk w biografii prymasa Chlonda, prymasa Glempa. Będzie miał niedługo taką księgę pamiątkową redagowaną przez pana Mariana Romaniuka i poświęcona właśnie temu, niektórzy mówią ostatniemu prymasowi, dlatego że dzisiaj godność prymasowska jest więcej symbolem niż realnością. A prymas i w okresie powojennym był bardzo, bardzo potrzebny. I dlatego chcemy to też uczcić. Może będą sympozja, artykuły się pokażą na ten temat. Druga rocznica to jest rocznica 300-lecia koronacji Matki Bożej koronami papieskimi w Częstochowie. To była pierwsza koronacja na ziemiach polskich. Ale nie była największa. Największa była koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej w Podkamieniu, na Kresach Wschodnich. Na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Następnie mamy 500-lecie, to będzie w listopadzie, wystąpienia Marcina Lutra. To było wydarzenie ważne, naprawdę ważne dla Kościoła, bo zamiast reformy przeprowadzono coś, co bardzo Kościół osłabiło, ale później dzięki zakonom, zwłaszcza jezuitom, bez których niewiele działo się w XVI-wiecznym kościele, nastąpił Sobór Trydencki i wielka odnowa. Też chyba będą uroczystości, pokażą się artykuły. No i mamy jubileusz stulecia rewolucji rosyjskich. Nie tylko październikowej, ale również rewolucji lutowej w 1917 roku. Ta rewolucja lutowa była ważniejsza od rewolucji październikowej, dlatego że stworzyła państwo demokratyczne. Rosja stała się państwem demokratycznym. Nie trwała długo. Władza leżała na ziemi. Podnieśli ją bolszewicy. I już nie oddali. Już nie oddali. To stulecie tych wydarzeń. No i stulecie Fatimy. Matka Boża ukazuje się trojgu dzieciom. Wydaje mi się, że symbolem i taką wagą i objawień fatimskich jest to, że te dzieci nie mogły wiele powiedzieć. Franciszek widział Matkę Bożą. Jacynta widziała i słyszała. A Łucja, najstarsza, 10-letnia dziewczynka de Santos, widziała, słyszała i rozmawiała. A poza tym powstały tajemnice. Coś musiało być nadzwyczajnego, oprócz tego, co dzieci przeżywały, że ci ludzie w październiku na przykład, w ostatnim objawieniu 1917 roku, było około 70 tysięcy ludzi. Nie było wtedy tak mocno samochodów, była pierwsza...
Prasa, telewizja, radio, nie tak rozwinięte.
Nie rozwinięte. Wojna tocząca się. 70 tysięcy to jest dużo. Ja bym to pomnożył dzisiaj przez 10 przynajmniej.
Przynajmniej.
I w tych objawieniach pojawiła się Rosja. Przeciwne. Te dzieci nie wiedziały, co to jest Rosja.
Nie umiały czytać.
Nie umiały czytać.
Prawda? Więc nawet sobie nie mogły wyobrazić chyba.
A tymczasem tak poważnie jest. Matka Najświętsza z nimi rozmawia, przedstawia swoje prośby o nawrócenie, o jeżeli, to jest ten warunek, nawróci się, to przyniesie dużo dobra, jeżeli nie, przyniesie ogromnie dużo zła. Niesamowite. Ja się nieraz zastanawiam, dlaczego Matka Najświętsza mówiła o Rosji? No przecież w XX wieku były inne wypadki straszne, prześladowania, morderstwa, nazizm w Niemczech. Matka Najświętsza tego nie ruszyła. Nie ruszyła Hiszpanii, a przecież tam tyle krwi się polało.
I to w sąsiedztwie Portugalii.
W sąsiedztwie, blisko, za Miedzą. Tyle krwi się tam polało. Naraz Matka Najświętsza mówi, to nie tylko w 1917 roku, ale to się później będzie powtarzać, mówi o Rosji. Wydaje mi się, że może dlatego, iż sprawa Rosji, jej nawrócenia albo nienawrócenia, trwała wiele lat i przyniosła niesamowite konsekwencje. Negatywy. Hiszpania to był epizod, kiedy komuniści rzeczywiście prześladowali. Dzisiaj Hiszpanie będą mieli chyba najwięcej świętych, dlatego że tych świętych jest dużo, co całe grupy.
Międzywojenne, prawda?
Tak. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to też to była wojna. Bierzemy przede wszystkim wojnę. To jest 5 lat. 5? 39, 40, 6 lat. 6 lat. Wydaje się długo, nie? Bo to tam tyle się działo.
A ci, którzy przeżywali wojnę...
Przeżywali, nie? To strasznie. Ja też przeżywałem, bo ja się urodziłem w czasie wojny w 1941 roku, ale nic nie pamiętam. Dopiero jakśmy przyjechali na Dolny Śląsk, do Legnicy, coś, niecoś pamiętam. Jak Niemcy furmankami wyjeżdżali z Rzeszotar. To był krótki okres czasu. Może to dlatego? To może być tylko jeden z takich przemyśleń. Że dlaczego Matka Najświętsza nie ruszyła tych tematów? Ruszyła, kiedy mówiła o wielkim prześladowaniu. O wielkim prześladowaniu. I w tym prześladowaniu miała na uwadze i Kościół, ale też i miała na uwadze innych ludzi, którzy czy to przeżyli Holokaust, czy też przeżyli gułag. I tyle było tam różnych bardzo smutnych wydarzeń. Także to jest tylko taka jedna próba odpowiedzi na to, dlaczego Matka Najświętsza tak zajęła się Rosją. Ale wróćmy do objawienia fatimskiego. Jest to objawienie prywatne. Objawienie w Kościele, w chrześcijaństwie zakończyło się na śmierci ostatniego apostoła, świętego Jana i jego apokalipsie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, czekamy. Veni Domine. To jest ostatnie słowa objawienia. To są ostatnie słowa objawienia. Natomiast objawień prywatnych w dziejach chrześcijaństwa było dużo. Ale dawniej były, ale to, co zapisały źródła, co nam podają źródła, nie było ich wiele. Myślę, że chyba niepotrzebna była tak interwencja Pana Boga w dzieje świata w danym okresie, żeby Pan Bóg interweniował, czy to sam, czy też przez Matkę Najświętszą. Natomiast objawienia pojawiły się w wieku XIX, no i w XX. Jest ich dużo. To są przekazy. I ciekawa rzecz, że Matka Najświętsza wybiera dzieci. Widocznie one są najbardziej godne słuchać i przekazywać. Bo u nich nie ma tendencji kłamstwa. Są prostolinijne. Zwłaszcza dziewczynki.
No w kontekście tego, przepraszam, że przerwę, ale pytań o to, czy znajdą się w niebie. Dzieci pytały Matkę Bożą przez Łucję. I było nawet o Franciszku, że tak, ale musi jeszcze wiele różańców odmówić. Więc to, co ksiądz profesor powiedział, że może jego serce trochę więcej potrzebowało tej modlitwy.
Chłopiec. Dziewięcioletni chłopiec. Jeszcze wiele różańców musi odmówić. Ale ostatnio, w wieku XX, bardzo bolesnym wieku w naszych dziejach świata. Pan Bóg objawia się przez zakonnicę. I to znowu jest takie miłosierdzie Boże, które jest dzisiaj ogromnie potrzebne światu. Widocznie jest bardzo potrzebne, skoro Pan Bóg o tym tak mówi. I wybiera osoby konsekrowane, które to nie tylko Faustyna, nasza Faustynka, to nie tylko błogosławiony Sopoćko Michał, ale jest ich dużo. Jest ich de Sande, francuska, Alhama, błogosławiona Hiszpanka, Ferrero, Włoszka, jeszcze jedna Hiszpanka, ale są jeszcze inne. Są jeszcze inne. Te bliżej znam, dlatego że moja doktorantka podjęła ten temat, bardzo ważny temat, żeby w świetle źródeł ukazać przekaz od strony historycznej, nie dotykając spraw teologicznych, bo tego są teologowie, ale od spraw tych jakby zewnętrznych, historycznych. Widocznie tych objawień jest dużo. Jest ich dużo. Ukazała się taka książka o objawieniach Matki Bożej nie tylko w Medjugorje, ale i w Rwandzie i w innych miejscach. Oczywiście to są objawienia prywatne. Jeżeli Kościół je uzna, da swoją pieczęć, to wtedy możemy przyjąć, ale też i nie jesteśmy pod utratą zbawienia do tego zmuszeni. Nie, bo to są prywatne, ale one nam pomagają zbliżyć się do Pana Boga. Najczęściej przez Matkę Najświętszą. No po prostu przez Matkę. To tak może, to wszystko, co powiedziałem, to jest taki jak gdyby wstęp do tego wydarzenia, na które czekamy w sobotę, stulecia objawień w Fatimie. Ale to stulecie to już trwa, dlatego że dzieci zobaczyły pierwszy raz anioła. To był koniec roku 1915. Ciągle trwa pierwsza wojna światowa. Wojna, która była bardzo krwawa. Chyba najwięcej żołnierzy zginęło, jeżeli chodzi o wojsko rosyjskie. Car wystawił 4,5 miliona żołnierzy, kiedy rozpoczęła się wojna. A Rosja była zdolna wystawić 15 milionów. No, przede wszystkim to byli chłopi, no bo ze szlachty to byli oficerowie. Niesamowita siła i niesamowita ofiara ludzi. Wojna światowa w pierwszym rzędzie była przyczyną rewolucji lutowej, rewolucji październikowej i zmiany tego wielkiego kraju z kraju najpierw carskiego, później demokratycznego, krótko, ale mającego ogromną szansę rozwoju, ogromną, no i później terroryzmu stalinowskiego, straszliwego terroryzmu, który trwał właściwie do końca istnienia Związku Sowieckiego, bo NKWD ciągle działało i to nie tylko na terenie Rosji, ale i na w tych krajach, gdzie Stalin miał swoją rękę i tą rękę na nich położył. A więc pierwsze objawienie się anioła. Następne, 1916 rok, pojawienie się anioła tym trójku dzieciom, trochę w innym miejscu, oddalonym troszeczkę, ale anioł nawet podczas drugiego objawienia to powiedział, kim jest patron Portugalii, czyli każdy kraj ma swego, powiem, archanioła.
Stróża.
A każdy z nas ma swego anioła stróża. To jest wielki świat aniołów. Tak jak jest wielki świat złego ducha, szatanów, tak jest wielki świat aniołów. I ciągłe starcie. Ciągle potrzebny jest święty Michał, bo szatan szaleje. Nieraz bardzo szaleje. No i jest 13 maj 1917 rok. Wojna jeszcze będzie trwała ponad rok. Jeszcze poleje się bardzo wiele krwi, zwłaszcza na froncie też zachodnim, we Francji. We Francji wykrwawi się Europa bardzo mocno. Dzieci niespodziewanie spotykają się po raz pierwszy z piękną panią w bieli, jak gdyby unoszącą się na chmurze, chmurce. Ta chmurka ją później odnosi na wschód. Za każdym razem. Za każdym razem. Pytają dzieci, pyta Święta Łucja, bo ona tylko rozmawia z Matką Bożą. Kim jesteś? Jak cię my możemy nazwać? Jak możemy przekazać? Podczas ostatniego objawienia powiem. Wszyscy zobaczą. Wszyscy zobaczą. Łucja, która jest dopuszczona do rozmowy, słyszy, że Matka Najświętsza mówi o tym, aby dzieci przychodziły na to miejsce przez 6 miesięcy, zawsze 13 do października. Proszę, proszę o to. Następnie jest pierwsza jakby zapowiedź śmierci dwojga rodzeństwa. Bo Hiacynta i Franciszek to był brat i siostra. Siostra i brat. Natomiast Łucja była kuzynką. Była ich kuzynką. I zapowiedź śmierci, że wkrótce zabiorę Hiacynta. A Łucja pyta, a Franciszka? Franciszek musi jeszcze odmówić właśnie wiele, wiele różańców. I tu pojawia się po raz pierwszy słowo różaniec. Różaniec, który jest ogromnie związany z objawieniami Matki Bożej Fatimskiej. Ogromnie, chyba najbardziej. Bo w każdym objawieniu tych 13 każdego miesiąca do października jest w jakimś sensie też mowa o różańcu. A nawet, co jest przepiękna, to jest przepiękna modlitwa dodana do różańca. Pochwała Ojcu. O mój Jezu, odpuść nam
nasze grzechy.
Modlitwa za duszę w Chrystusie, zwłaszcza te, które znikąd nie mają ratunku. To jest właśnie. I później jeszcze Matka Najświętsza, i często to będzie powtarzać, mówi o ofiarowaniu cierpienia. Ofiarowaniu cierpienia. Cierpienie to jest wielka tajemnica. Dlaczego ja? Dlaczego Panie mnie dopuściłeś cierpienie? No tutaj możemy to rozważać tylko przez pryzmat Pana Jezusa i Jego krzyż. Ale też i Fatima, objawienia fatimskie nam tutaj dużo jakby przybliżają ten problem, że to cierpienie ma sens, dlatego że ono może przyczynić się do tego, że inni ludzie uwikłani w grzech mogą z tego powstać. Ofiarowanie cierpienia za kogoś, czy żyjącego, czy też w czyściu cierpiącego. I Matka Najświętsza odchodzi na wschód. Są tylko dzieci. Nie ma tutaj jeszcze ludzi. To się jeszcze nie rozeszło.
Dzieci też zaskoczone, bo to pierwsze objawienie.
Są ogromnie zaskoczone. Nie wiedzą, co mają w domu powiedzieć. Różna jest reakcja rodziców.
To jest też właśnie ciekawe, nie? Że z jednej strony dzieci wybrane jako te niewinne, jako te, które powiedzą prawdę, a z drugiej strony brak takiej wiarygodności. Bo dzieci...
Od najbliższych, a zwłaszcza od mamy Łucji. To jest bardzo... Ona właściwie ona do końca była taką, która no, miała wątpliwości. Czy ty nie kłamiesz? Przyznaj się, czy ty nie kłamiesz? Przyznaj się proboszczowi. Później przyznaj się biskupowi. Nie? Do końca. No ale ta ją bardzo kochała. Łucja bardzo mamę kochała. No i była przekonana, że mama jest w niebie. Następnie przechodzimy do drugiego objawienia 13 czerwca 1917 rok. Matka Najświętsza pokazuje się, rozmawia znowu z Łucją, prosi o to, i to się powtarza też w innych, żeby następnego 13 dzieci przyszły. To jest taka prośba dlatego, że to jest kontakt tylko z dziećmi. Tutaj na razie występuje kontakt tylko z dziećmi. Łucja często prosi o uzdrowienie. A czy ta moja koleżanka bliska, czy jest zbawiona? Jedna jest zbawiona, a druga jeszcze nie. Czy mogą być uzdrowione te, i podaje imiona? Niektóre tak, a niektóre muszą poczekać. A niektóre muszą poczekać. Nigdy Matka Najświętsza nie powie nie. Nie, tylko wysłuchuje te prośby. Chociaż, i tu jest też ten wielki taki problem. Jeżeli wysłuchuje te prośby, to znaczy chce Pan Bóg okazać miłosierdzie. Ale chce okazać miłosierdzie tym, którzy tego miłosierdzia pragną. I to trzeba być synem marnotrawnym, który powiedział: wrócę do Ojca. Dosyć. Nie jestem godny nazywać się synem. A Ojciec otwiera ramiona, przyjmuje. Co za przepiękna przypowieść. Najpiękniejsza w Biblii. Najpiękniejsza o synu marnotrawnym. I tak to, tutaj też jest prawda, że żeby wrócić, trzeba chcieć. Trzeba podjąć decyzję. Iść w stronę Pana Boga. Wtedy tak. Prosić o to samo tutaj. Mamy też nie tak. I jeszcze, kiedy Matka Najświętsza powtarza, że zabierze dzieci, a Łucja mówi: a co będzie ze mną? Co będzie ze mną? I Matka Najświętsza mówi: ty zostaniesz, bo przez ciebie wiele się jeszcze ma dokonać. I tu jest problem dla mnie. Problem życia Łucji. Ona dopiero w 1946 roku wstąpiła do Karmelu, a Karmel to jest bardzo ostry zakon, kiedy nie ma kontaktu z światem zewnętrznym. To wtedy można już być spokojnym. Przez lata całe była w zgromadzeniu, które było zgromadzeniem czynnym świętej Doroty. Zgromadzeniem czynnym. Ludzie chcieli ją zobaczyć. A ona nic nie mogła powiedzieć. Jest taka biografia siostry Łucji, napisana przez Karmel w Koibrze, w portugalski Karmel, gdzie Łucja ponad 50 lat żyła. Pracowała, cierpiała, pisała, wspominała. No i dlatego coś wiemy o Fatimie. Ale wiemy tylko od Łucji. Gdyby Łucja była zabrana razem z dziećmi, Fatima była, może by Pan mógł jakoś inaczej to
zadziałał.
Nie, to jest sprawa Pana Boga. Ale to się działo przez Łucję. Ale jej życie było nieraz bardzo, bardzo trudne. Bardzo, bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza te pierwsze lata. Bo później to już było takie coraz bardziej takie w atmosferze Bożej. kiedy miała spotkania z Ojcem Świętym, prawda, i z Pawłem VI, i zwłaszcza z Janem Pawłem II Świętym. Dwie osoby, które tak się znały. Ja zawsze mam tak przed oczyma dwie kobiety, które spotykały się z Ojcem Świętym. To jest Matka Teresa z Kalkuty, której spotkania zawsze wywierało wielkie wrażenie i dla Ojca Świętego, i dla niej. A druga to jest właśnie Łucja. To jest właśnie Łucja. To już nie były takie, jakby się ktoś obawiał, prawda, osoby, która była tak blisko Matki Bożej, ale czy to jest prawda? Zadawano sobie zawsze pytanie. Nie patrząc na znaki, które się powtarzały, były widoczne. No i później jest 13 lipiec. 13 lipiec. O Rosji to później powiemy sobie w tych naszych rozważaniach. 13 lipiec. Chyba najważniejsza, to jest tajemnica, którą dopiero później Łucja podczas II wojny światowej w 1941 roku opisała. I ona została objawiona, pokazana światu. To była wizja piekła. No, przed tym to tak trzeba by było nawet zamilczeć, bo to była straszna wizja. Małych dzieci.
Tym bardziej właśnie dla takich dzieci, które jakieś pewnie wyobrażenie miały, ale...
Może miały właśnie, bo to tak się mówi, prawda? Ciekawa rzecz, mówimy tak, prawda, o ogniu i tak. Tu właśnie był ogień. To było płomienie ognia. I to były dziwne twory szatańskie, ale nie też szatańskie, ludzkie. Ludzi potępionych.
Zniekształcone.
To nie była wizja dla niegrzecznych dzieci, tylko to była wizja dla bardzo grzecznych dzieci, które miały dar kontaktu z Matką Bożą i zobaczyły to. Dlaczego one to zobaczyły? Wydaje mi się, że dlatego, aby przekazały w tej treści tajemnicę. Jak ważna jest modlitwa za innych ludzi, którzy żyją na ziemi, odeszli od Pana Boga, sami nie mogą wrócić, brak im łaski uświęcającej na wszystkich, uczynkowej. I żeby też była modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, żeby oni nie dostali się właśnie do piekła. Wizja piekła była, ona była krótko, niedługo, bo dzieci po prostu były tak przestraszone, że mogły dostać jakiegoś szoku. No i Matka Najświętsza później się pokazuje, jakby się tak lekko do nich uśmiecha. Widziałyście piekło? Tam idą ludzie, którzy na to zasłużyli. Modlitwa za tych, żeby tam się nie dostali. Bo jak się już ktoś tam dostanie, to koniec. To już jest wieczność. To już nie ma sensu wtedy modlitwa. Tylko, żeby się nie dostali. I to nie dostali jest cała wielka otoka, która powinna być napisana wielkimi literami gdzieś na nieboskłonie, żeby się tam nie dostali. Widziałyście piekło. I znowu ta modlitwa. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zaprowadź nas. Broń nas od ognia.
Zachowaj nas od tego ognia piekielnego. Prawda?
Piekielnego. To jest właśnie tutaj ta modlitwa. Zachęcam do jej odmawiania. Różaniec w ręku. Z tą piękną właśnie modlitwą za tych, których my znamy. Oni żyją na ziemi, my ich widzimy, my się za nich modlimy, a oni ciągle nie mają tej łaski, oni ciągle są daleko, oni są bardzo daleko. No i wtedy przychodzi właśnie ta modlitwa. No i później Matka Najświętsza mówi po raz pierwszy o tym, żeby poświęcić sercu, jej niepokalanemu sercu narody. I tu już ogólnie mówię o narodach. Co też każdy naród powinien mieć ten akt poświęcenia. To, co Polska miała w 1946 roku, a pierwsza Portugalia. Pierwsza Portugalia. Żeby te narody były poświęcone, a wśród nich Rosja. I tutaj właśnie to jest ta tajemnica Rosji. Tajemnica. Musiało się coś tam tak wielkiego dziać z perspektywą na przyszłość, że Pan Bóg poprzez naszą Matkę ostrzega świat i prosi o ofiarowanie. I tak Matka Najświętsza mówi, że jeżeli Rosja zostanie poświęcona przez wszystkich, to ważne jest wszystkich, cały Kościół. Nie tylko przez Ojca Świętego, przez biskupów, którzy reprezentują Kościół. To wtedy zapanuje na pewien czas pokój. Dziwne jest to słowo na pewien czas.
Pewien czas. No. O jaki okres chodzi?
Czy okres chodzi?
Z perspektywy tych 100 lat.
Czyżby ta Rosja ciągle była taka, że raz się nawróci, a później znowu wpada w to samo? Mhm. Ja nie chcę wchodzić tutaj w politykę, bo to już może być polityka. To zapanuje na pewien czas. I w tym objawieniu były właśnie te tajemnice, które później Lucja spisała tajemnice piekła, tajemnica poświęcenia świata, narodów, niepokalanemu sercu, w tym i Rosji. No później przychodzi sierpień. Dzieci już cierpią. Ale one, co one wyrabiały? Jak one szukały jakichś umartwień? One chciały w tym swoim dzieciństwie coś siebie dać. Wyobraźcie sobie, Państwo drodzy, że zrobiły sobie jakiś sznur. Sznur, jak dawniej to mówiono o włosiennicy, prawda, które się opasały, żeby czuły pewien ból. Z tym sznurem nawet spały. Bo jeszcze jak się chodzi, no to jeszcze to tak się nie odczuwało, ale jeżeli się położy na bok, czy na wznak, czy w ogóle, a sznur jest, nieraz dzieci wyszukują coś, czego starsi by nawet nie pomyśleli. Ale to musiało być takie wielkie wezwanie Matki Bożej do tych dzieci.
I to co w lipcu też, ta wizja piekła chyba też.
Chyba ta wizja piekła wpłynęła na to jeszcze tak, to zadecydowała, nie?
Bardzo się tym przejęli, bardzo serio to potem.
Umartwienia, nie? Tak? Za innych, umartwienia. Szukać, no jak ja mam się umartwić, jak ja mam się... Pytały siebie, a z drugiej strony nie mogły tego za dużo mówić, prawda, żeby nie było jakiegoś rozgłosu, ale rozgłos już szedł, bo to tak. Wtedy przekazywano sobie tym bardziej, że przyszedł lipiec 13. Ojciec Łucji nawet wspominał, że coś jakby zaszumiało. Ale dzieci nie było. Dzieci zostały uwięzione. Chcę powiedzieć, że Portugalia w XIX wieku i w pierwszym kwartale XX stulecia, tak, 1930 roku, 26, była bardzo, bardzo, nie boję się tego słowa użyć, ateistyczna. wpływ masonerii był ogromny. To się rozpoczęło od wygnania jezuitów pod koniec XVIII wieku, przez XIX wiek, a pod koniec XIX wiek to miał różne takie etapy, bo historia Kościoła to jest taka sinusoida. To jest taka linia falująca przez wieki, raz do góry, raz na dół, raz są wspaniali ludzie, raz beznadziejni, raz bardzo wysoko, raz bardzo... I jest druga linia, to Chrystusowa, tak ja to studentom zawsze mówiłem obrazowo, to jest ta druga linia Chrystusowa, która ciągnie się, jest niezmienna przez całe. I dlatego Kościół ma dar niezwyciężenia. Bo nawet gdy gdzieś zostanie pokonany, w innym miejscu wybucha z wielką siłą. Z wielką siłą, z wielką siłą. Ja liczę na Azję, że tam będzie centrum chrześcijaństwa, Chiny. No i wtedy dzieci są na przesłuchaniu. Dopiero po dwóch dniach z tego miasta, nazwijmy powiatowego, wracają do swoich domów, wystraszone, bo ich tam nie straszyły. Straszono.
Różne groźby.
Zwłaszcza w więzieniu.
Tak.
Z tymi prawdziwymi więźniami, którzy w końcu zaczęli odmawiać różaniec.
Wspólnie się modlić.
To jest właśnie to niesamowite. No i Matka Najświętsza się pojawia. Jest troszeczkę później, 6 dni później, 19 sierpnia i znowu prośba o odmawianie różańca. Prośba o zrobienie takich feretronów, ołtarzyków, które by niosły dzieci. I pierwsza prośba o wzniesienie kaplicy. Matka Najświętsza jest bardzo taka delikatna. Mówi o wzniesienie kaplicy. A przecież powstała jedna z najpiękniejszych
teraz, tak.
Na świecie. Nie? Na świecie. I odchodzi. To objawienie jest takie, nie że powiem, że krótkie, bo każde było. To nie były objawienia długie. Matka Najświętsza jakby na tym obłoku odchodzi. No i później przychodzi wrzesień. To już jest, można powiedzieć, tłum ludzi.
Tak, bardziej publiczne.
Już bardziej publiczne. Ale ci ludzie przychodzą i proszą dzieci o wstawiennictwo. Tamten mówi, że syna ma kalekę. Ktoś inny, że brata, który nie słyszy. Łucja rozmawiająca to wszystko słucha, przedstawia. Niektórzy otrzymają łaskę. Znowu, niektórzy, to znaczy, jeżeli są tego warci. No ja tak interpretuję słowo niektórzy w tym wypadku. Jeżeli tego są warci. Jeżeli następuje to właśnie zwrócenie się z drogi ku złu na drogę ku dobru. Otrzymają i znowu odmawiajcie różaniec. Każdy człowiek powinien mieć swój różaniec. Ja to nieraz w rekolekcjach wygłosiłem w seriach, nie jestem redemptorystą, wygłosiłem w swoim życiu profesorskim też 220 serii rekolekcji parafialnych w kraju i za granicą. I bardzo często wzywałem do odmawiania różańców. Różańca świętego. I mówiłem, że jeżeli człowiek umrze i jest złożony do trumny, to wołałem, dajcie mu różaniec i owińcie ten różaniec jego ręce. Ale to ma być jego różaniec, na którym on się modlił. Nie kogoś innego.
Nie ze sklepu.
No. Nie ze sklepu, nie męża, mhm, czy żony, tylko jego różaniec. A jeżeli to nie jest jego różaniec, to dajcie obrazek, książeczkę, jego książeczkę. Dlaczego? Powiadam, bo jeżeli ktoś się modlił na tym różańcu, to jest taki bilet do nieba, że niesamowity. My musimy szukać też takich momentów, prawda, które by za nami przemawiały. To są te dobre uczynki, ale dobre uczynki muszą być owiane modlitwą. Najpiękniejsza to jest różaniec. No i dzisiaj koronka. To są dwie niesamowite, niesamowite, niesamowite. No i wtedy Matka Najświętsza dalej zaprasza na październik.
Księże profesorze, zaraz przejdziemy do października, tego ostatniego objawienia, tylko zaproszę naszych widzów i słuchaczy.
Bardzo proszę.
Bo też pewnie rodzą się pytania. Drodzy Państwo, Fatima i Rosja, rok 1917, ksiądz profesor zwyczajny, doktor habilitowany Józef Mandziuk jest z nami. Przypomnę numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy i widzów z Polski Północnej. 56 657 00 11, z Polski Południowej 657 00 12, z zagranicy dwa numery telefonów 657 00 13 i 14 i w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa połączenia, a teraz no to ostatnie objawienie, 13 października, już takie no, mocno rozgłoszone, prawda, publicznie.
70 tysięcy ludzi, około, bo to tak źródła nam to podają. Mm-hmm. To jest dużo. Pada deszcz, mocny deszcz, parasole i oczekiwanie. I wtedy Matka Najświętsza znowu nad tym dębem, w tym samym miejscu, to było jakieś tak 1,20 m, to niewysoko gdzieś. Lourdes to tak w skale jest, mhm. Matka Najświętsza, nie?
Tak.
A tutaj to jest tak 1,20 m, tak mniej więcej. No i znowu, to jest druga prośba o kaplicę. Ciekawa rzecz, że Matce Najświętszej tak zależało na kaplicę. To samo było w Lourdes. Mm-hmm. Przedtem. Pół wieku przedtem. Zależało na kaplicy. Na kościele. Na świątyni. Na obiekcie. Widocznie, żeby można było skupić się. Bo świątynia ma to do siebie, że w jej murach można się skupić. Byłem dzisiaj w świątyni naszej, Maryjnej. Radia Maria jest. Jaka piękna. Niesamowite. Niesamowite. Z kolegą byłem, z moim doktorem, to patrzyliśmy i no bardzośmy to przeżyli. Matka Najświętsza prosi o kaplicę. I później znowu o różaniec. Powiadam, nigdy w żadnym objawieniu nie było tyle prośby o modlitwę różańcową. O modlitwę różańcową. I dlatego ten jest ten różaniec fatimski. Różaniec fatimski. Różaniec śpiewany w parafiach od lat. Mój przyjaciel, ksiądz doktor prałat Wojciech Tokarz we Wrocławiu. To jest jedyny ksiądz, który całe swoje życie, ponad 50 lat, związał z jednym miejscem, prawie z jedną parafią. Tego nie było w tysiącletniej historii Kościoła na Śląsku. Mhm. Niesamowite. I od 20 ponad lat są nabożeństwa każdego 13. Przepiękne. Przepiękne. Ludzie przeżywają. I śpiew różańca fatimskiego, modlitwa, błogosławieństwo, jak to jest bardzo potrzebne. To nabożeństwo fatimskie jest takim znakiem naszych czasów. Szczególnym, może powiem, znakiem naszych czasów. Odmawiajcie różaniec właśnie, odmawiajcie. Wojna się skończy. Wojna się wkrótce skończy. Łucja znowu, ale ciekawa rzecz, jak ona miała w sobie taką taką chęć wstawienniczą, że znowu Matko Najświętsza, a mam tu prośbę o zdrowie, tu. Niektórzy, znowu, to niektórzy. Pan Bóg jest bardzo obrażany. Smutne słowa. I Matka Najświętsza jak gdyby troszeczkę się odsunęła. Naraz jest wizja. I tu już jest bogactwo. Bogactwo, czego inni nie widzą. Oni mogą odczuwać, a za chwilę odczują mocno. A dzieci to wszystko przyjmują. Święty Józef z Dzieciątkiem, mój patron. Święty Józef. Matka Boża w niebieskim płaszczu. I to błogosławieństwo świętego Józefa. Następuje nas dalej kolejne widzenie, kolejne objawienie. Błogosławieństwo Pana Jezusa z Matką Bolesną. Sercem z cierniową koroną. A na końcu widzę jeszcze Matka Najświętsza. Matka Najświętsza jakby przyjmuje różne postacie. Dzieci widzą Matkę Bożą karmelitańską. Może była to zapowiedź, że Łucja kiedyś
w przyszłości
tyle lat będzie w Karmelu. Będzie w Karmelu. Po tym bardzo bogatym, bo tu i mamy i Pana Jezusa, mamy Matkę Najświętszą, mamy świętego Józefa, mamy Trójcę stworzoną. Bo w naszej teologii istnieje Trójca Wszenajświętsza, Ojciec, Syn i Duch Święty, i istnieje Trójca stworzona. To jest Jezus, Maria, Józef. Jezus jako człowiek też. Józef, Maria. To jest Trójca. To jest też teologia bardzo mocna. Ona powstała na Śląsku. Na Śląsku w XVII wieku był taki opat Krzeszowa. Jak ktoś z Państwa nie był w Krzeszowie, to koniecznie trzeba do Krzeszowa zaglądnąć, bo to jest coś pięknego. Nie wiem, w Europie chyba nie ma drugiego takiego miejsca oprócz Rzymu. I może i Hiszpanii, bo ona ma też swoje zabytki ogromne. Tak jak jest w Krzeszowie po ostatnim odnowieniu przez świętej pamięci biskupa Tadeusza Rybaka. I właśnie opat Rosa, on był twórcą tej idei trójcy stworzonej i bardzo rozszerzał kult świętego Józefa. 100 tysięcy członków było z cesarzem, biskupem i innymi na czele. Ogromna armia.
Przecież profesorze, odbierzmy telefon może, dobrze? Bo ktoś bardzo się dodzwonił. Prosimy. Halo? Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Benedykt z Ostrowinki.
Słuchamy Pana.
Ja mam takie pytanie, bo tu ojciec prowadzący, ojciec profesor powiedział, że na różańców to się modli i gdy już umrze w trumnie, tym różańcem, na którym się modlił, zostaną opasane jego ręce. No ja akurat nie modlę się na różańcu, mówię, różaniec odmawiam, ale na palcach. Bo zawsze te palce to mam pod ręką, w każdej chwili i zawsze nie na tak mam, zawsze no, czas wolny to na różańcu, na własnych palcach mówię. I koronki odmawiam i różaniec. To wszystko.
No dziękujemy Panie Benedykcie.
Ja bym to tak wytłumaczył, że różaniec, to jest ręka różańca z krzyżem, z medalikiem, to ma tak wielkie znaczenie, że jeżeli ktoś nawet nie mówi zdrować Maryi, nie odmawia różańca, ale ma go w kieszeni, to już otrzymuje odpowiednie łaski, odpusty. Zawsze będę pamiętał, jak został zastrzelony Robert Kennedy i w ostatniej chwili tam jeszcze z kieszeni wyciągnął różaniec i tak go podniósł do góry. i przechylił się i zmarł. Oczywiście nieraz, to co powiem, proszę Państwa, różaniec powinien być związany z nami w różnych naszych sytuacjach, prawda? Kiedy jeżeli go odmawiamy, prawda, i spadnie wieczorem, w nocy, prawda, bo nas coś łamie, kości łamią i wtedy różaniec, i zasypiamy, to nic, ale to jest mój różaniec, prawda? Tak samo różaniec, jeżeli jadę samochodem, prawda, nieraz, prawda, to nieraz nawet trudno jest, bo można trzymać też i to jest opanowane wszystko, ale też i można te palce, to jest 10 palców, to jest 10 ziarenek różańca. Ale wie pan, niech pan sobie sprezentuje, albo może ktoś niech panu sprezentuje, dzieci, a może małżonka, a może teściowa, niech sprezentuje różaniec i niech to będzie pana różaniec. Przypadek, nie wiadomo, ile jeszcze będziemy żyli. Ale kiedy będą te ręce splecione, to zamiast obrazka niech to będzie pana różaniec.
Bo tak też, księże profesorze, trochę sobie lubimy tak upraszczać, prawda? Gdyby Matka Boża powiedziała, odmawiajcie, nie wiem, na palcach ten różaniec, to by tak powiedziała. Powiedziała, odmawiajcie różaniec, mamy różańce, mamy na czym się modlić, więc no, korzystajmy, prawda? Jeżeli się wstydzimy, gdzieś tam są takie malutkie dziesiątki różańca, które mogą pomagać, ale no, to jest też niesamowity symbol, kiedy on jest też taki wytarty, taki może stary już ten różaniec.
Jeszcze taki... powiem więcej. Nawet jest taka moda, no, w Kościele też może być, w chrześcijaństwie może być moda, że coś jest nowego, nie? Coś jest nowego. Kiedy jest pierścionek z 10 takimi ziarenkami, prawda? Bardzo często księża tak mają te zaślubiny, nie mając obrączki, tak, to mają tę obrączkę zaślubinę z Matką Bożą. Ja to tak odbieram. To są zaślubiny z Matką Bożą. To się często zdarza. Ale też mieć swój różaniec. Niech te ziarenka będą nawet tak wyślizgane. Wyślizgane, prawda? Im więcej no, do różańca. To jest wezwanie do różańca.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Zbigniew z północnego Mazowsza.
Pozdrawiam, panie Zbigniew.
Ja chciałem czcigodnego księdza profesora zapytać o taką sprawę. Otóż no wiąże się to z naszym tematem, może nie tak bezpośrednio, merytorycznie, ale się wiąże. Pewien bliski mi człowiek, student zresztą UKSW, powiedział mi kiedyś, chłopak bardzo oczytany, inteligentny i wierzący, ale powiedział mi coś takiego, że piekło nie istnieje, a jeżeli istnieje, to w sercu Boga. Ja mu zacząłem tłumaczyć, że przecież to piekło było objawione nie tylko poprzez Matkę Bożą w Fatimie, ale także przecież inni święci, choćby święta siostra Faustyna, mieli do czynienia też z zasadzkami piekła i ojciec Pio, i Jan Maria Wianney, i jeszcze inni święci. Więc to piekło jest i jest, no po prostu jest to dogmat naszej wiary. No, ale chłopak bardzo oczytany i zaangażowany w filozofię jakoś tego za bardzo nie chciał przyjąć. Nie wiem, skąd on to wyjął, skąd taki kontekst wyjął, ale trochę mnie to męczy, bo jest to bardzo bliska mi osoba, bardzo. I chciałbym, żeby ksiądz profesor zechciał łaskawie może się do tego ustosunkować, o ile warto się ustosunkować, bo dla mnie to jest pewien nonsens, ale... Ślicznie dziękuję, pozdrawiam, kłaniam się w imię Boże.
Dziękujemy, panie Zbigniewie.
Panie Zbigniewie, dzięki. Tak. Czy się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś chce, czy nie? To przyjąć do swojej świadomości. Piekło jest. Piekło jest. Piekło jest to, które czeka niektórych, oby jak najmniej tych ludzi było po śmierci. Piekło jest nieraz na ziemi. Człowiek też może stworzyć piekło. W XX wieku wiele razy człowiek tworzył piekło. Naziści tworzyli piekło w obozach. Sowieci tworzyli piekła niesamowite. 40 milionów, niektórzy mówią więcej, zostało zamordowanych ludzi w okresie reżimu stalinowskiego, bo o to przede wszystkim chodzi tutaj. To jest piekło. Ach, piekło może być i w domu. Może człowiek z drugim człowiekiem stworzyć sobie takie piekiełko, że może być tak połamany, iż wcale nie trzeba czekać na wielkie piekło, na to, które może być udziałem, bo ono jest, ale może być udziałem kogoś konkretnego. I dlatego, czy się komuś podoba, czy nie, piekło jest. Ale jeżeli my to przyjmiemy, to wtedy łatwiej nam, jestem o tym przekonany, piękniej żyć, aby można było usłyszeć takie słowa, że nie wyobrażam sobie, żeby nie poszedł, żeby niebo nie było dla mnie. A po drugie, piekło jest i do piekła idą ci, którzy tego bardzo, bardzo chcą. I tu jest właśnie, bo tu wchodzi miłosierdzie Boże i sprawiedliwość Boża, to wszystko przecina, to wszystko w tej naszej wierze, w tych tajemnicach, to jest bardzo wielkie. To jest bardzo wielkie. I trzeba bardzo chcieć. I można tego wyrazić zdziwienie. Tu mówię trochę jako teolog, też jest teolog ascetyki, mistyki, bo to wszystko, teologia to jest ogromna wiedza. Ogromna wiedza. Nie jako tylko historyk Kościoła, ale jako teolog mistyki, powiadam. Głębia, że są ludzie, którzy tego bardzo, bardzo chcą. I tragedią naszych czasów to jest to, że dawniej ci, którzy chcieli, zawsze byli, bo jest wolna wola, to był margines. I dzisiaj ci, którzy tego chcą, to jest też, wydaje mi się, jeszcze margines, ale bardzo szeroki. Tak. I dlatego jest Fatima, i dlatego są objawienia, dlatego jest Medjugorje, dlatego są inne jeszcze, które ktoś może przyjąć, prawda, że to do niego się odnosi. I dlatego jest miłosierdzie Boże, prawda? Miłosierdzie Boże głoszone dzisiaj jest tak wielkie, dlatego że za duży jest margines ludzi, którzy chcą iść do piekła. O tyle.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Agnieszka z Warszawy Rembertowa.
Pozdrawiam Panią
Agnieszkę. Witam ojca, witam księdza profesora i dziękuję księdzu profesorowi za ten piękny wykład, ale chcę najpierw podziękować za piękne przemówienie, jakie ksiądz profesor powiedział w trakcie jubileuszu naszego księdza proboszcza Edwarda. Ksiądz profesor tak pięknie mówił o kapłaństwie, że ja jestem do dzisiaj pod wrażeniem. A teraz chciałabym zapytać przepraszam, o te objawienia dzieciom. 100 lat minęło, mamy inny świat, inną kulturę, żyjemy, można powiedzieć, w dobrobycie. Ponieważ ja jestem babcią, więc zwracam uwagę na to, na te wnuczęta moje, tak? Że jakby mam za mały wpływ na ich już wychowywanie, ponieważ mieszkają oddzielnie. Co zrobić, księże profesorze, żeby znowu zaszczepić w dzieciach taką miłość do Matki Bożej? Owszem, dzieci się modlą, tak? Mówię wieczorem i rano pacierz, ale jakby to dla mnie jest za mało, ponieważ ja sama fascynuję się objawieniami. Kocham Matkę Bożą, modlę się na różańcu, ale nie modlę się razem z tymi dziećmi ze względu na tą odległość. Ksiądz jest taki mądry, księże profesorze, proszę powiedzieć, jakiś przepis dać uniwersalny. I to wszystko ode mnie Bardzo dziękuję jeszcze raz. Cieszę się, że księdza widzę. My wracaliśmy razem potem z pogrzebu, podwoziliśmy księdza. Kłaniam się nisko księdzu profesorowi, ojcu, szczęść Boże i proszę o jakąś radę dobrą dla babci.
Dziękujemy pani Agnieszko i ksiądz profesor, prosimy.
Nawiążę do pamięci mego przyjaciela, księdza prałata Szmijewskiego Edwarda, to legenda Warszawy. Legenda Warszawy. Kaznodzieja, duszpasterz i przyjaciel. Wielki mój przyjaciel. Razem mieliśmy 50-lecie kapłaństwa. No i on mnie zaprosił, żebyśmy razem obchodzili. I potem dał mi w prezencie od parafii, od siebie, figurkę Matki Bożej z dzieciątkiem. Boże, jak ona jest piękna. Tak, mniej więcej tak, w tej wielkości. Biała, biała. Jest w kaplicy mojej, w domu, na ołtarzu. Człowiek wiele razy ją po prostu całuje. Całuje w rękę Matkę Bożą. Jest. I to jest właśnie też trzeba, to można przekazać innym. My, żeby mieć ulubiony swój obraz, ale też dzisiaj są do nabycia, żeby mieć swoją właśnie, tak jak swój różaniec, tak też i swoją figurkę, przy której można wszystkie swoje sprawy polecać dzieciom. Dzieci, wnuków. Dużo modlitwy za dzieci i wnuków. Zwłaszcza tych dorastających, zwłaszcza tych, którzy później mają pewne problemy. Te problemy czasem przejdą, ale nie zawsze przejdą. Przejdą wtedy, jeżeli ktoś się za te dzieci modli, żeby nie było za późno. Żeby nie było już wtedy, kiedy one już mają ten kryzys, ale wtedy, kiedy one dorastają, wyrastają i wtedy... I to jest... Zwracam się do wszystkich babć, dziadków. To jest wasza wielka, wielka taka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wasze wnuki, za wasze wnuki. Nie mówię o dzieciach, bo dzieci to już oni odpowiadają same za siebie. Tak. To już za późno jest. Oni odpowiadają, ale tutaj za te, które wchodzą w życie. Czasem ta pomoc jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Jeszcze nawrócę do tego wydarzenia, jeżeli ojciec pozwoli, wydarzenia z Rembertowa, z naszego jubileuszu. 3 godziny trwało, Radio Maria nadawała i telewizja trwała. Ja przemawiałam na końcu i wdałem wtedy takie świadectwo, że powiem to, no dzisiaj mam okazję powiedzenia. Gdybym się jeszcze raz urodzić miał, niektórzy tak podpowiadają, tylko we Lwowie. Nie, nie tylko we Lwowie. I gdybym miał wybierać zawód, może powołanie, bo dzisiaj dużo się mówi o różnych powołaniach. Strażaka powołanie, lekarza powołanie. To mówię po 1000 razy, wybrałbym kapłaństwo, które dało mi szczęście. Oto macie państwo przed sobą człowieka szczęśliwego. Przez kapłaństwo. I jeszcze jedno. W moim życiu ukaże się autobiografia, moja swoista autobiografia. W wydawnictwie Adama, pozdrawiam serdecznie pana Adama Mazurka, mego przyjaciela, który wydaje moje książki. I w tej autobiografii jest też taki wydźwięk, że na pierwszym miejscu w moim życiu jest kapłaństwo zakotwiczone w kulcie Matki Bożej. Potem nic. No i profesura zwyczajna 3 polskich uczelni, bo tam jeszcze trzeba dodać, że ja jestem też emerytowanym profesorem papieskiego Wydziału Teologicznego. We Wrocławiu wypromowałem 7 tam doktorów, a w sumie wypromowałem 72. Bardzo dużo. Ale to ich praca była, ja tylko kierowałem. to jest ogromna. A mimo to na pierwszym miejscu jest wysoko, wysoko kapłaństwo. I to stąd też takie wezwanie do innych, do młodzieńców, którzy szukają wyboru. Chcecie być szczęśliwi? Chodźcie za mną, chodźcie za ojcem. To jest szczęście.
Dziękuję za to świadectwo. Na koniec tej części, też w tygodniu modlitw o powołania, niesamowicie to wybrzmiało. Ksiądz profesor zwyczajny, doktor habilitowany Józef Mandziuk, jest w dalszym ciągu naszym gościem. Zapraszamy na 21.30, gdzie porozmawiamy sobie w dalszym ciągu również o Fatimie, o Rosji, o tych niesamowitych wydarzeniach, powiązaniach i o odniesieniu do współczesności. A tymczasem dziękujemy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.